Dzięki Bogu, śpiewajmy jeszcze raz. Wolny od winy z przeszłości. Bóg was błogosławi. Pastorze Klendenen, dziękuję, że zaufałeś mi, powierzając kazalnicę dziś wieczorem. O tym mężu słyszałem od wielu, wielu lat. Kilka lat temu był w telewizji. Więc to wszystko mi się przypomina. Gdziekolwiek jeżdżę po świecie, ludzie zadają mi pytanie, czy znasz pastora Klendenena? On wstrząsa siedliskami diabła po całym świecie, tak jak robił to apostoł Paweł. Jest dla nas przykładem. Bracie Klendenen, niewielu z nas ma wielką wiedzę i poznanie Boga. My po prostu ufamy Bogu. Niewielu ma uniwersytecką wiedzę lub teologiczną, ale my jesteśmy po prostu Bożymi dziećmi i w prostocie ufamy Bogu. Ufamy Bożemu prowadzeniu. Nie miałem pojęcia, bracie, że twoja służba jest tak szeroko rozwinięta i my chcemy cię w tym wspierać. Ta misja jest chyba jedną z najbardziej ukrywanych, tajemniczych misji w Stanach, o której niewiele osób wie w Stanach, ale powinno wiedzieć. Będziemy się modlić, by to się stało. Pastor Conlon jest moim pastorem. Ja czytałem dziś list do Filipian. Oto właśnie tam jest. Myślałem o pastorze Colenie. Paweł powiada do kościoła w Filipii: poślę do was Tymoteusza, ponieważ nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Troszczył z głębi serca. Kiedy pierwszy raz spotkałem tego człowieka, to przyjechał do Nowego Jorku jako pastor małego kościoła w Kanadzie. W tym okresie, pastorując w Times Square Church, przechodziłem prawdopodobnie przez najcięższy okres w swojej służbie. Czułem się wypalony. Jechałem samochodem i mówiłem: Boże, musisz coś z tym zrobić. Wielki prorok Leonard Ravenhill dał mi kiedyś, dawno temu, dwie jego kasety. Ja woziłem je w samochodzie razem z innymi kasetami. A tego dnia, kiedy tak rozpaczałem, Bóg powiedział: włącz te taśmy. Tak naprawdę dzień czy dwa wcześniej wyjąłem wszystkie taśmy z samochodu, oprócz tych dwóch, pastora Cartera. Wcześniej pastor Leonard Ravenhill powiedział do mnie: potrzebujesz usłyszeć tego młodego człowieka. I Bóg powiedział: weź to i włącz. Słuchałem jednej kasety, potem włączyłem drugą i Bóg przemówił: zadzwoń do niego. Zatrzymałem na drodze samochód, numer telefonu był na kasecie, więc zadzwoniłem. przedstawiłem się i zapytałem, czy mógłbyś przyjechać głosić dla mnie. On się zgodził i kiedy powstał, aby głosić, wiedziałem, że jest to człowiek dotknięty przez Boga. Jest on mężem Bożym. Moje serce było zachęcone. I on obecnie jest pastorem w naszym kościele. Przez niego Bóg wzbudził kolejnych 4 mężów Bożych. Jego żona jest również wspaniałą usługującą. Jest też moim pastorem. Ja mu pomagam tak mocno, jak mogę, przez ostatnich 5 lat podróżowania i różnych konferencji. Nie zamierzam głosić kazania dzisiaj. Jest powiedziane, nie macie zbyt wielu ojców. Jako młody kaznodzieja brałem udział w wielu konferencjach. I gdy tam słuchałem różnych kaznodziejów, zastanawiałem się, czy oni przechodzą przez tyle zmagań, co ja. Myślałem, że ludzie, których Bóg tak używa, nie mają żadnych problemów. Pomyślałem, że kiedykolwiek będę miał służbę kapłańską, to pogrzebię swoją duszę. To właśnie zrobił Paweł. On opowiadał swoją historię ciągle na nowo. Tymoteusz być może był tym nieco przerażony. Opowiadał o tym, jak Bóg go dotykał i przez co musiał przejść, jakich doświadczał pokus, o zatopieniu statku. On po prostu przytaczał swoją historię ciągle na nowo, nawet w więzieniu i w innych miejscach, które odwiedzał. I to bardzo otworzyło moje serce. To, o czym pisał ten apostoł. Miałem przygotowanych na ten temat 4-5 różnych kazań. Myślałem, że będę je głosił. To są świeże przesłania. Ale kiedy przyjechałem i zacząłem uczestniczyć w tych spotkaniach, zauważyłem, że one tu nie pasują. Pierwszego wieczoru Bóg przemówił do mnie, nawet nie myśl o kazaniu. Są tu wielcy kaznodzieje. Pogrzeb swoje serce. Ojcze Niebieski, Ty musisz mi pomóc, aby żadne ego nie było tu wywyższone, ale abyś Ty przemawiał do serc. Panie, jeśli to są dni ostateczne, jeśli to są dni, w których głosimy, że Ty przyjdziesz i osądzisz wszystkich jako Chrystus, to Ojcze, musimy być poważni. Mój Boże, czy mógłbyś przemówić? Proszę o Twoje dotknięcie i o to, abyś przemówił. Nie pozwól, aby ktokolwiek odszedł stąd niedotknięty. Boże, wierzę, że wielu z nas tu obecnych boryka się ze zniechęceniem. Wielu ma nadzieję, że otrzyma zachęcenie i usłyszy głos Boży dla siebie. Usłyszy świeże słowo nadziei i o to prosimy Cię, Panie, dziś wieczorem. O Jezu, przemów do mnie, uświęć mnie. Panie, nie jestem godzien, ale dziękuję Ci, że Ty uczyniłeś nas godnymi głoszenia Twego Słowa. Bowiem te naczynia nie są godne nosić takiego skarbu. Przemawiaj do nas wyraźnie, modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym dziś porozmawiać z Wami o koszcie świeżego namaszczenia. Koszcie, cenie. Ja nie mam teologicznej definicji namaszczenia. Nie widzę tego w Starym Testamencie, aż dopiero w Księdze Rut. Myślę, że namaszczenie w Nowym Testamencie ma nieco inny wymiar. Jezus powiedział, że Ojciec namaścił Go, aby głosił Ewangelię. Nie wiem, jak to opisać, ale ja wiem, kiedy to słyszę. Jest pewna stara pieśń o namaszczeniu. Mówi ona, kiedy to słyszysz, to wtedy wiesz. Jest w tym ukryte pewne też odstępstwo. Mężczyzna lub kobieta, którzy są prawdziwie namaszczeni przez Boga, nigdy nie żartuje, kiedy dotyka się Słowa. To odstępstwo. Ja jestem zadziwiony i zszokowany. Nie wiem, kto to rozpoczął i skąd przyszedł ten pomysł, ale i u zielonoświątkowców, i u ewangelicznych prawie każde kazanie rozpoczyna się od żartu. To nie jest namaszczenie. Nie chcę się nad tym rozwodzić. What it means other than